Naszym gościem jest profesor Mariusz Jędrysek, wiceminister środowiska, główny geolog kraju i pełnomocnik rządu do spraw polityki surowcowej państwa. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Serdecznie, szczęść Boże.
Panie ministrze, czym jest rządowy program ProGeo?
O, to jest program, który przygotowałem ze swoim zespołem i niedawno rząd przyjął. To jest skrót tego, to jest program rozpoznania geologicznego oceanów. Czyli staramy się zaangażować w trend rozpoznania geologicznego oceanu w celu pozyskiwania surowców. Są głównie, chociaż nie tylko, surowce metaliczne, metale, miedź, molibden, wanad i w formie siarczkowej, w formie dronkowej, kobalt i tak dalej. To z Polska w jakimś szczątkowym elemencie uczestniczy w tym procesie, ale bardzo niewiele i w tej chwili angażujemy się bardzo. Najpierw się udało wzmocnić pozycję Polski w Międzynarodowej Organizacji Namorskiego. No, można powiedzieć, że nasza siła jest już tu spora. No i w tej chwili program rządowy został przyjęty, co otwiera nam drogę pełnomocnikowi rządu do spraw polityki surowcowej państwa, ogólnego jego kraju, do tego, żeby włączyć się w ten światowy trend. No, prawdę mówiąc, przez niewiele krajów realizowane dzisiaj.
Zdajemy sobie sprawę, że dno morza czy dno oceanu to potężne, można powiedzieć, zasoby, ale pytanie pierwsze, kto zarządza światowymi oceanami? Czy to jest komuś przypisane, czy...
Już wyjaśnię. Otóż sytuacja nie jest tak prosta, jakby się wydawało, bo generalnie zarządza światowymi oceanami jako dziedzictwem ludzkości. Zarządza
Organizacja
Dna Morskiego, która jest taką agencją przy ONZ-cie w Nowym Jorku. Natomiast w istocie duża część tej strefy szelfowej, tej płyczy, a więc to, co można powiedzieć geologicznie rzecz biorąc, jest skorupą kontynentalną zalaną wodą, czy jakby podwyższonym poziomem wód, w pewnym sensie tak można to rozumieć, w morskiej. To jest w gestii państw, które mają ten szelf, ma dostęp do szelfu. Oczywiście są tutaj bardzo poważne czasami spory na ten temat. Te strefy pamiętamy, były i wojny o to nawet. Ocean jest bardzo bogaty, to jest 2/3 powierzchni naszej planety. I zasobów ma przeogromne, nie tylko zasobów geologicznych, chociaż te mogą mieć ogromne znaczenie ekonomiczne. No i ta Międzynarodowa Organizacja Namorskiego, mieszcząca się w Kingston na Jamajce, to jest no, trochę zbieżności, ale tak rzeczywiście się stało, że tam to jest. Ma swojego sekretarza generalnego, ma prezydenta rady jako najwyższego organu. My Polacy tam dość mocno uczestniczymy. Ja już jestem po raz drugi prezydentem tej rady, co daje pewne możliwości działania. I również my jesteśmy po raz pierwszy, mamy członków obu istniejących komitetów, Komitetu Prawno-Technicznego i Komitetu Finansowego. W Komitecie Finansowym jesteśmy po raz pierwszy. I oczywiście nadal znowu jesteśmy na następne 5 lat, już teraz 4, członkami tej ekskluzywnej części, można powiedzieć, zarządzającej, czyli Council, Rada, właśnie której jestem jeszcze prezydentem.
I jaka jest właśnie pozycja Polski w tej międzynarodowej organizacji dna morskiego? Czy tylko konsultantami jesteśmy? Bo zawsze pytamy, co z tego mamy, prawda?
Już powiem. Mamy w tej chwili 20 kilka krajów, 20 bodajże 7 krajów w Komisji Prawno-Technicznej i Polska w niej jest. Mamy 15 krajów Komisji Finansowej i Polska w niej jest. Jest Rada, gdzie prezydentem jest Polak i to nawet już trzykrotnie, czy nawet czterokrotnie w historii, z czego ja 2 razy byłem. I jeszcze jest inna rzecz, która jest zbieżna, niezwiązana z Komisją, z Międzynarodową Organizacją Namorskiego, a mianowicie jest Komisja w Nowym Jorku, Komisja do Spraw Granic Szelfu Kontynentalnego i tam znowu mamy swojego przedstawiciela. Jednym z 18 krajów obecnie reprezentowanych w tej komisji też jest Polak, wicedyrektor Departamentu z Ministerstwa Środowiska, Departamentu Geologii, Koncesji Geologicznych. Także tutaj można powiedzieć, to, co można było w zasadzie mieć w ciałach decyzyjnych, to mamy.
A bliżej nas pytanie o zasoby energetyczne Polski. Co dzieje się z tymi zasobami, szczególnie jakie są perspektywy budowy kopalni na Lubelszczyźnie, bo taka informacja też się pojawiła.
Tak. No, na Lubelszczyźnie wszystko jest jedna kopalnia, wracając jeszcze tamtej części. Tam, o czym my mówimy, to są przede wszystkim surowce metaliczne i mam nadzieję, że w najbliższych 10 latach świat z nich zacznie korzystać w sposób bardzo rozważny oczywiście i taki jest związany z uszanujący ochronę środowiska. Na tym nam bardzo zależy. Polska, mam nadzieję, uzyska koncesję, bo w tej chwili to, co my mamy, to jest bardzo niewielki udział, można powiedzieć, w jednej z koncesji, 1/6, więc to jest mało efektywne.
A kto posiada tam dziś koncesję?
Bo myślimy tak, o tym... Polska ma udział w koncesji, mniej więcej 1/6 udziału w koncesji, 1/6 krajów na Pacyfiku, więc w zasadzie nie zwiększy to kosztu, jeszcze będziemy starali się o następne koncesje, tylko no, te koszty badawcze, ale żadne inne, te manipulacyjne, techniczne, składkowe, członkostwa i tak dalej, to się nie zmieni. I także no, będziemy naprawdę chcieli wejść w to i być no, program Progeo rządowy daje taką ścieżkę.
A teraz Lubelszczyzna.
Bardzo gospodarczego rozwoju innowacji. Natomiast jeżeli chodzi o węgiel kamienny, to oczywiście w Polsce mamy dwa duże zagłębia czynne węgla kamiennego. Jedno bardzo już tu wieloletnią tradycją to jest zagłębie górnośląskie i zagłębie lubelskie z tradycją dopiero kilkudziesięcioletnią. Za czasów można powiedzieć Gierkowskiej zostało tam podjęte wszystkie decyzje, budowa kopalni. Bogdanka ona przez jakiś czas była sprywatyzowana, potem niedawno wróciła pod kontrolę państwa. No i tam zostały wydane w latach 2012-2013 koncesje na rozpoznanie. W zasadzie złóż, które już były rozpoznane w latach 70. Około setką odwiertów, 200 nawet na całej Lubelszczyźnie. No i tam są też firmy, jest kilka firm, które prowadzą rozpoznanie. My uważamy, że już to rozpoznanie ministerstwie należałoby zakończyć. Jedna z koncesji już wygasła. Dokumentacja zostaje pozatwierdzana.
Czyli ten, kto rozpoznaje teren, ma koncesję na to, tak? Żeby na te działania.
Tak, tak. To ma prawo do ubiegania się, ma prawo do ubiegania się z pierwszeństwem do uzyskania koncesji na wydobycie. Ale jak na razie nikt nie złożył koncesji na wydobycie i nam zależy na tym, żeby te koncesje na wydobycie były.
No właśnie, bo chciałem zapytać, czy ktoś złożył wniosek o koncesję na wydobycie już?
Nie, oprócz Bogdanki, która wydobywa, nie ma żadnego wniosku na wydobycie. No chcemy, żeby tam jednak kopalnie były budowane, po to państwo polskie rozpoznawało, wzięło na siebie ogrom, większość kosztów poszukiwań przez dziesięciolecia.
No bo tak zapytam od razu, bo jakieś tam zamieszanie jest w sprawie węgla lubelskiego. Niby tutaj samorząd terytorialny jakby wspiera jednego z czterech przedsiębiorców działających w tym.
Ja bym chciał, żeby wspierali byli wszyscy inwestorzy tam, gdzie to jest właściwe, na tym terenie, gdzie oni mają te koncesje. I chciałbym, żeby wreszcie wpłynęły od tych inwestorów wnioski na wydobycie. No, staram się jak mogę, namawiam, natomiast niestety efektu tego nie ma. Te wnioski nie są składane, a w związku z tym nie możemy rozpatrzyć tego wniosku. Ministerstwo działa w oparciu o dokumenty, a skoro działa w oparciu o dokumenty, to nie może powiedzmy przyznać koncesji na przykład, jeśli taka koncesja,
ktoś pyta, czy warto, bo pan wspomniał o tych odwiertach 270 na przestrzeni.
No nie, tam są bardzo 20. dobre warunki.
No to jakie stanowisko rządu i czy powstanie taka kopalnia?
Stanowisko rządu jest bardzo sprzyjające. Nie widzę przyczyn, dla których kopalnia nie miałaby powstać, czy taka, czy inna. No ważne, żeby te koncesje były, te wnioski koncesyjne były złożone. No, nie możemy zmusić kogoś do tego, żeby inwestował, żeby koncesje, wnioski koncesyjne składał. Czekamy na wnioski koncesyjne, staramy się przychylnie działać. Jeśli jeszcze jest wsparcie samorządowe, z tego co wiem, to jest, no to nie widzę przyczyn, dla których nie należałoby tutaj inwestycji rozpocząć właśnie poprzez budowę kopalni.
To może być opłacalne dla każdej strony?
Myślę, że tak. Oczywiście, że tak, dlatego, że to jest bardzo dobry węgiel. On został udokumentowany w latach 70. w największym stopniu. Jeszcze badania były prowadzone, wstępne sugestie o tym, że tam może być węgiel produktywny, karbon produktywny. To było przez pana profesora Samsonowicza w latach 30. zostało to wykazane, więc może polskie państwo naprawdę już ogrom włożyło w to i przygotowało grunt do tego, żeby ta inwestycja szła i tą drogą też chciałbym namawiać inwestorów odwagi działać, składać wnioski.
Często myślimy, że surowiec sam z siebie, gdyby tak był sprzedawany, no to mniejsze pieniądze dostaniemy, a jakby był przetworzony, no byłyby może większe. Pytanie też o tą politykę surowcową, na jakim etapie jest przygotowywany dokument polityka surowcowa
to
państwa,
co, o czym
co
mówimy,
sobie
także
zawiera.
To oceaniczne no jest obejmowane przez dokument przygotowywany przeze mnie i przez zespół przed kontrolą, czy zespołu międzyresortowego do spraw polityki surowcowej państwa, któremu przewodzę.
A jakie resorty tym się zajmują?
No, praktycznie wszystkie resorty mają swoich wiceministrów w tym zespole. My się rzadko spotykamy, więcej raz na kwartał. No i w tej chwili jest przyjęta już ta przez ten zespół polityka, dokument pod nazwą Polityka Surowcowa Państwa. Ma ona 9 filarów różnych, między innymi ta dotycząca rozwoju technologicznego, jakości i tak dalej, przeróbki, o czym wspomniał ojciec tutaj. Także myślę, że ostatecznie po konsultacjach długotrwałych, one będą na pewno wiele, wiele miesięcy trwały, i społecznych, i międzyresortowych, dalszych będzie przyjęte w przyszłości przez rząd. A to jest ważne, ponieważ Polska jako kraj surowcowy, bo jesteśmy dość bogaci surowcowo, mocno bogaci surowcowo, potrzebuje takiej polityki. Takiej polityki nie było. Ja ją zacząłem przygotować w rządzie Prawa i Sprawiedliwości w 2006-2007 roku. Jakieś zręby tego było, potem się z tego wycofano. No i wróciliśmy do tego zaraz po objęciu rządów. Pełnomocnik został powołany w czerwcu 2016 roku. No i po roku, można powiedzieć, mamy gotowy zarys tego projektu, tego dokumentu i on będzie podlegał dalszej obróbce. Tu pokazujemy, jaką będziemy politykę prowadzić, na które trosy stawiamy, w jaki sposób będziemy zabezpieczać złoża, jaki dostęp do złóż i tak dalej. Także one obejmują także zmiany prawne. To na wiele, wiele lat działalności jest niezbędne. Musi być powołana służba geologiczna jako agencja wykonawcza państwa, która będzie zarządzała tymi zasobami geologicznymi pod kontrolą głównego geologa kraju.
A przez dłuższy czas nie był geologa takiego człowieka jak pan teraz w rządzie. Jakie to ma skutki tak z perspektywy czasu?
Znaczy wracamy do tych koncepcji, które uważam są kluczowe dla państwa z punktu widzenia gospodarczego, ale także interesu społecznego. Budowa silnej Polski, surowcowo silnej, gdzie gospodarka w dużym stopniu funkcjonuje w oparciu o własne surowce, bo własne surowce to jest obniżenie ryzyka inwestycyjnego, to jest powiedzmy zabezpieczenie surowca taniego, dobrego, własnego. Nie da się dzisiaj robić dobrego przemysłu bez surowców. No proszę zwrócić uwagę, że kraje takie jak Japonia, oczywiście one się rozwijają bez własnych surowców, ale ponoszą znaczące koszty. Ktoś mówi, że nie mają surowców. No tak, ale mają dostęp do potężnych zasobów dna oceanicznego i do potężnych zasobów morza, po prostu oceanów. To też coś znaczy. Rozwijają technologię i te surowce importują. O ile by im łatwiej, gdyby te surowce mogli mieć u siebie, a część z nich Polska właśnie ma. Nasze bezpieczeństwo energetyczne jest znaczące, bo jednak mamy węgiel kamienny, brunatny, który mam nadzieję będzie rozwijany. To polityka surowcowa również obejmuje.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.
Dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękuję, szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor Mariusz Orion Jędrysek, wiceminister środowiska, główny geolog kraju i pełnomocnik rządu do spraw polityki surowcowej państwa.